Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo Oficynka przedstawiają Ewa Formella. Jutra nie będzie. Czyta Aleksandra Radwan. Rozdział pierwszy. Tego roku czerwiec był wyjątkowo upalny. Pod koniec miesiąca, kiedy zaczął się już okres urlopowy, plaże były zapełnione turystami, ale jej nie przeszkadzał ten tłok. Idąc wolno w stronę molo, myślała o swoim życiu, które nie było przecież takie złe. Ile jest kobiet na świecie, które marzą o takim właśnie życiu? Ale ona nie marzyła. Ona cały czas oczekiwała od życia czegoś więcej. Egoistyczne pragnienie własnego szczęścia wkrótce skończy się nierealną mrzonką. Czego oczekiwała? Chyba sama nie potrafiła tego zrozumieć. Otworzyła torebkę i spojrzała na kupioną kilkanaście minut temu butelkę whisky Jacka Danielsa. Dotknęła jej i uśmiechnęła się. To będzie huczne pożegnanie. Rozstanie się z wszystkimi tak jak chce i nikt jej tego nie zabroni. Idąc wolnym krokiem w stronę molo, ciekawie spoglądała na bawiące się na plaży dzieci. Chłodna woda Bałtyku delikatnie pieściła jej stopy. W powietrzu unosił się zapach olejku do opalania, glonów i potu. Widok molo zbliżał się. Oczami wyobraźni widziała siebie siedzącą na wilgotnych deskach z nogami spuszczonymi w dół, a przed sobą widok bezkresnego, błękitnego morza. Po raz kolejny otworzyła torebkę i wyjęła z niej fotografię. Spojrzała na zdjęcie i dotknęła palcem twarzy mężczyzny. Potem dotknęła twarzy małego chłopca o jasnych, kręconych włosach, a na końcu pogłaskała kciukiem twarz dziewczynki z cienkimi blond warkoczami. Jak one są podobne do ojca, pomyślała i schowała fotografię z powrotem. Nad głową usłyszała krzyk Mewy. Popatrzyła w górę i odprowadziła ptaka wzrokiem tak daleko, aż zniknął z pola widzenia. Słońce wolno zaczęło zbliżać się do granicy nieba z morzem, przybierając kolor dojrzałego pomidora. Jutro znów będzie upalnie, pomyślała. Kiedy słońce krwawo wschodzi, w marynarzu bojaźń rodzi. Kiedy czerwień o zachodzie, wie marynarz o pogodzie. Przypomniała sobie słowa, które kiedyś usłyszała od starego rybaka. Plażowicze powolutku zaczęli opuszczać miejsce całodziennego pobytu. Coraz mniej ich uporczywie korzystało z ostatnich promieni słońca. Z czarnej torebki, którą miała przewieszoną przez ramię, zaczęła dobiegać melodyjka telefonu komórkowego. Spojrzała na numer i zignorowała połączenie. Wcisnęła czerwony przycisk wyłączający telefon i schowała aparat do kieszeni spodni. Nareszcie molo. Dotarcie do niego plażą zajęło jej ponad 3 godziny, ale wysiłek nie został zmarnowany. Taki długi spacer był jej potrzebny. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy podjęła decyzję i przygotowała się tak, jak wcześniej to zaplanowała. Idąc po deskach molo, obserwowała ludzi siedzących na ławkach. Nieliczni, którzy jeszcze pozostali, delektowali się ostatnimi promieniami letniego słońca. Szła, wolno stawiając kroki. Czuła się szczęśliwa. Przed oczami przesunęło się całe jej 30-kilkuletnie życie. Uśmiechnęła się do swoich wspomnień z dzieciństwa, z lat szalonego okresu studenckiego i swojego małżeństwa z Igorem. Na końcu pomostu było już prawie pusto. Nieliczni, którzy jeszcze tak jak ona przebywali tutaj, to głównie zakochani, chcący spędzić romantyczne chwile przy blasku zachodzącego słońca i szumu fal. Usiadła na skraju molo i spojrzała na rozciągający się przed nią widok. Biała piana kołysząca się na falach i spokojny szum wody delikatnie pieściły jej zmysły. Tu nie wolno siedzieć, usłyszała nad sobą ciepły męski głos. Odwróciła się i popatrzyła na stojącego za nią mężczyznę. Wiem, przepraszam, ale ja tylko tak na chwilkę. Przesłała mężczyźnie jeden ze swoich najpiękniejszych uśmiechów. Tu jest tak cudownie, nie robię przecież nic złego.
To nie chodzi o to, że pani robi coś złego, ale chodzi o pani bezpieczeństwo.
Mężczyzna odpowiedział, wyraźnie zaniepokojony jej zachowaniem. Proszę się nie martwić, posiedzę kilka minut i odejdę. Zapewniła nieznajomego pewnym głosem. A poza tym bardzo dobrze pływam, gdybym niechcący wpadła do wody.
No dobrze, ale niech pani na siebie uważa, bo siedzenie na deskach na takim skraju jest ryzykowne. Ufam pani i żegnam. Życzę miłego wieczoru.
To powiedziawszy, mężczyzna ukłonił się jak dżentelmen i odszedł. Patrzyła za nim, jak odchodzi wolnym i spokojnym krokiem. Jak to miło, że ktoś obcy się o mnie martwi, pomyślała. Ale nie chcę, aby się o mnie martwili. To moje życie i sama mam zamiar o nim decydować. Nie mogę pozwolić, aby moi najbliżsi żyli w poczuciu bezradności. Wyciągnęła z torebki butelkę whisky i upiła duży łyk. Rozejrzała się dookoła i sprawdziła, czy ktoś jej nie obserwuje. Zadowolona z tego, że pozostali na molo spacerowicze są zajęci wyłącznie sobą, upiła kolejny. Cudownie patrzeć na tę wolność wody, płynie sobie jak chce i nie ma żadnych problemów, powiedziała sama do siebie. Upiła następny łyk i otwierając po raz kolejny torebkę, wyjęła małą buteleczkę z tabletkami. Oksazepam, przeczytała napis na buteleczce. Pani doktor powiedziała, że mi pomogą, uśmiechnęła się do siebie. Nie zdawała sobie chyba nawet sprawy z tego, jak bardzo pomogą. Wysypała na rękę wszystkie tabletki, spojrzała na nie i po raz kolejny uśmiechnęła się. Włożyła do ust całą zawartość, jaka znajdowała się na jej dłoni i szybko popiła bursztynowym płynem z butelki. Ciekawe, kiedy zacznie działać, pomyślała i upiła kolejny łyk. Siedziała, delektując się szumem morza i malowniczym szaro-błękitem nieba. Popatrzyła na zakupioną i opróżnioną już prawie do połowy butelkę i poczuła, że alkohol w towarzystwie leków pomalutku zaczyna działać. W jej głowie myśli uruchomiły taniec, połączenia napoju i tabletek. Zaczęły się zawroty głowy, ale morze nadal wyglądało zjawiskowo. Nad głową usłyszała krzyk Mewy. Zerknęła na ptaka, który chwilę krążył nad nią, a następnie zaczął oddalać się w stronę horyzontu. Na deskach molo, około 2 metrów od niej, usiadła rybitwa i przyglądała się jej z zaciekawieniem.
Cześć, mała. Chcesz trochę? Podzielę się z tobą, ale ptaszki chyba nie piją whisky, powiedziała do ptaka, który patrzył na nią tak, jakby chciał jej odpowiedzieć. Upiła kolejny łyk i krzyknęła. Na zdrowie, Lauro.
Nieliczni ludzie siedzący na ławkach popatrzyli w jej stronę, ale nikt specjalnie nie zainteresował się samotną kobietą siedzącą na brzegu mola. Maurycy, jak każdego wieczoru, wypłynął łodzią w morze, aby w ciszy i spokoju pożeglować spokojnie przy zachodzie słońca. To było jego największą przyjemnością i rozrywką, odkąd przeszedł na emeryturę. Choroba jego żony chwilami doprowadzała go do szaleństwa, ale nie miał w sobie tyle siły, aby oddać ją do zakładu. Kochał ją cały czas tak samo jak 60 lat temu. Ciągle była piękna mimo wieku i mimo choroby, która zawładnęła jej ciałem i umysłem. Przepływając wzdłuż plaży, powolutku zaczął zbliżać się w okolice molo. Latarnie romantycznie oświetlały ten kawałek drewnianego lądu. O tej porze niewielu już było w Czasowiczów, chociaż pogoda sprzyjała spacerom. Podpływając do molo, zauważył kobietę siedzącą na krawędzi drewnianego podłoża mola, jednej z atrakcji tej małej nadbałtyckiej miejscowości. Złapał lornetkę i zaczął obserwować. Kobieta wyglądała napijaną. Rozmawiała sama ze sobą i co chwilę pociągała łyk z butelki, którą chowała do torebki, starając się ukryć ją przed oczami innych. Zwariowana turystka, pomyślał ze złością, ale nie potrafił oderwać od niej oczu. Kobieta, nie zdając sobie sprawy z tego, że ktoś ją obserwuje, popijała ostro, rozmawiając z rybitwą, która odważnie przystanęła w jej pobliżu. Młoda, piękna i najprawdopodobniej z problemem, myśląca, że alkohol go rozwiąże. Zatrzymał łódź w miejscu, w którym doskonale widział i słyszał nieznajomą. Odłożył lornetkę i zaczął obserwować kobietę z narastającym niepokojem. Upiła kolejny, chyba ostatni łyk, i wrzuciła butelkę do wody, głośno się przy tym śmiejąc. Koniec! Usłyszał dźwięczny, melodyjny głos. Adios! Żegnaj, Lauro. Jutra nie będzie. Pozostaniesz wolna. Kobieta spróbowała wstać, ale zachwiała się. Zakryła dłońmi twarz i zaczęła szlochać. Wybaczcie mi, powiedziała. Nie mogę wam tego zrobić. Musicie żyć radośnie, a nie w żałobie. Kocham was. Wyjęła z torebki kawałek papieru, przytuliła do twarzy i schowała pod bluzką w okolicy serca. Po tych słowach wstała i chwiejąc się, wskoczyła do wody. Powieki były ciężkie jak z ołowiu. Kiedy próbowała otworzyć oczy, wszystko wokół wirowało, a głowa była jak zaminowana. Każdy jej ruch mógł spowodować wybuch. Oddychanie sprawiało wielki ból, jak gdyby na klatce piersiowej położył ktoś ogromny kamień. Przełykając ślinę, czuła coś w rodzaju przyczepionych do jej gardła tysięcy rozżarzonych węgli. Leżała, starając się nie otwierać oczu. Ciszę, jaka ją otaczała, od jakiegoś czasu przerywał wesoły świergot wróbla.
To niemożliwe, pomyślała. W piekle nie ma ptaków, a na niebo sobie nie zasłużyłam.
Usłyszała odgłos otwieranych drzwi, za którym wszedł przyjemny zapach smażonego boczku i jajek. Poczuła mdłości. Bojąc się otworzyć oczy, pomyślała, że to tylko złudzenie. Usłyszała, że ktoś stawia coś obok niej, a zapach, jaki dociera do jej zmysłów, zaczyna się niebezpiecznie zbliżać. Doświadczyła dziwnego ucisku w żołądku. Ze środka brzucha coś gwałtownie chciało wydostać się na zewnątrz. Otworzyła oczy i spojrzała w stronę, z której dochodził zapach. Na stoliku obok łóżka stała taca, na której znajdowały się kubek z parującym kakao oraz talerz z jajecznicą i dwoma pachnącymi bułkami. Popatrzyła w stronę dochodzącego do niej światła i zobaczyła nad sobą opaloną twarz starszego mężczyzny.
Obudziłaś się wreszcie, powiedział uśmiechając się do niej. Przyniosłem ci śniadanie. Mam nadzieję, że dziś jesteś głodna. Smacznego. Wrócę za jakiś czas i zabiorę naczynia.
Mężczyzna pogłaskał ją po dłoni i wyszedł z pomieszczenia, w którym przebywała.
Jezu, gdzie ja jestem? Przecież nie mogłam trafić do nieba za to, co zrobiłam, bo zrobiłam coś złego, pomyślała.
Rozejrzała się dookoła. Przez okno wpadały wesołe promienie słońca. Leżała w łóżku z czystą, pachnącą pościelą. Ściany pokoju były w kolorze pistacji, a na drewnianej podłodze leżał beżowo-brązowy dywan. W jednym rogu stała duża, stara szafa na ubrania, a w drugim toaletka z dużym lustrem. Na stoliku przy łóżku stał wazon ze świeżymi daliami i talerz z pachnącą jajecznicą, kubek z parującym napojem i szklanka soku pomarańczowego oraz butelka wody mineralnej. Na dużym wiklinowym fotelu stojącym pod oknem leżały jakieś ubrania. Przyjrzała się im. Nie były jej. Spojrzała na siebie i dopiero teraz zauważyła, że na sobie ma zielony męski podkoszulek, pod którym nie było nic, żadnej bielizny. Zamiast bielizny miała założony pampers jak u małego dziecka. Odruchowo pociągnęła materiał, zakrywając intymne części swojego ciała i ciaśniej owinęła się lekką kołdrą, którą była przykryta. Usiadła na łóżku i zabrała się do jedzenia. Smakowało, chociaż żołądek niby stawiał opór i chciał zaraz wszystko oddać z powrotem. W głowie cały czas czuła wielkie kołatanie, ale narastający głód zwyciężył nad głową.
Co jest? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Kim jest ten facet?
Próbowała odtworzyć w pamięci ostatnie chwile.
Byłam na molo, piłam whisky, bo chciałam...
O nie, to nie może być prawdą, on nie mógł tego zrobić, ja przecież miałam wszystko zaplanowane do ostatniej sekundy. Zakryła twarz dłońmi i rozpłakała się.
To nieprawda, to tylko moja wyobraźnia, ja nie chcę, jutra nie ma.
Uszczypnęła się w nogę. Zabolało jak diabli. Wstała z łóżka i chwiejnym krokiem podeszła do lustra. Kobieta, która patrzyła na nią z drugiej strony, wyglądała jak zombie. Szara na twarzy, a luźno opadające na ramiona włosy przypominały zmoczone siano. Pod lewym okiem na policzku widniał duży fioletowy siniak, a ciemne plamy pod oczami tylko dodawały upiorności. Wróciła do łóżka, schowała głowę pod kołdrę i znów rozpłakała się. Drzwi pomieszczenia otworzyły się i usłyszała głos mężczyzny, który przyniósł jej tacę z napojami i jedzeniem.
Zjadłaś? To cudownie.
Mężczyzna odchylił kołdrę i popatrzył na nią, uśmiechając się.
Cokolwiek cię dręczy, obiecuję, że ci pomogę.
Usiadł na brzegu łóżka i pogłaskał jej mokry policzek.
Masz problem, a ja mam nadzieję, że pozwolisz sobie pomóc.
Spojrzał w jej zdziwione zielone oczy.
Może jestem stary, ale nie mogłem patrzeć na to, jak skaczesz do wody i nic z tym nie zrobić. Domyślam się, co chciałaś zrobić.
Mężczyzna ściszył głos do szeptu. Wiem też, że dobrze zrobiłem, ratując cię. Mam nadzieję, że opowiesz mi kiedyś o tym, co ci leży na sercu. Dotknął jej drżącej dłoni i wyszedł. Dlaczego? 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 Krzyczała w myślach. Położyła się w pozycji embrionalnej i zaczęła głośno szlochać. Płacz zmęczył ją tak bardzo, że zasnęła. Kiedy ponownie się obudziła, pokój zalewała ciemność. Tylko przez okno wdzierał się delikatny blask księżyca. Firanka lekko falowała, co świadczyło o tym, że okno jest uchylone. Usiadła na łóżku i głęboko wciągnęła świeże, nocne powietrze zmieszane z zapachem lipy i lawendy. Pomyślała o mężu i dzieciach, których zostawiła, uciekając na drugi koniec Polski. Za kilka dni wrócą z wakacji i znajdą na stoliku w kuchni list. Napisała go, aby uchronić ich przed cierpieniem, przed bezradnością, przed rozpaczą. Dobrze wiedziała, że Igor nie uwierzy w to, co napisała. Będzie jej szukał. Ale pisząc ten list, łudziła się, że nigdy jej nie odnajdzie. Wszystkie swoje dokumenty schowała w bankowej skrytce, aby nie można było zidentyfikować ciała. Jedyne, co miała przy sobie, to nowy telefon komórkowy, ale ten po zetknięciu z wodą nie mógł dawać szansy na identyfikację człowieka. Miała także zdjęcie, które pod wpływem wody także nie powinno być czytelne. Wstała i podeszła do okna. Otworzyła je na całą szerokość i usiadła na parapecie z myślą opuszczenia pokoju. Poczuła się jednak zbyt słaba i postanowiła poczekać, aż dojdzie do siebie i nabierze sił. Wróciła do łóżka i wsunęła się pod kołdrę. Przytuliła twarz do poduszki i zamknęła oczy. Zasnęła. Rozdział drugi. Zza okna dochodził do niej wesoły śpiew. Dziewczynka śpiewała piosenkę znaną jej z dzieciństwa. Tę samą, którą często mama nuciła przed snem swojej małej córeczce. Śpij, laleczko moja mała, małe oczka zmruż, a ja cię będę kołysała, luli, luli, lu. Laura podeszła do okna i popatrzyła w stronę dochodzącego głosu. Na ogrodowej ławeczce przed domem siedziała około 7-letnia dziewczynka, trzymając na kolanach lalkę z kręconymi czarnymi lokami. Dziewczynka miała śniadą cerę i również czarne, kręcone włosy. Różowa sukienka w groszki ciekawie kontrastowała z jej ciemną karnacją skóry.
Cześć!
Dziewczynka zauważyła w oknie nieznajomą i zawołała, posyłając jej szczery, dziecięcy uśmiech. Laura odruchowo schowała się za firanką.
Jestem Izabela, a ty jak się nazywasz?
Wpatrywała się w okno z nadzieją, że nieznajoma wróci.
Długo spałaś. Ja nigdy nie śpię aż tak długo. Może wyjdziesz do mnie do ogrodu?
Kontynuowała, wesoło szczebiocząc. Głos dziecka dochodził do Laury jakby z bardzo daleka. Poczuła silny zawrót głowy i zobaczyła, jak drżą jej dłonie. Szybko podeszła do łóżka i położyła się, przykrywając głowę kołdrą. Nie chciała słyszeć głosu dziewczynki, bo słyszała w nim wesoły głosik swojej małej córeczki Asi. Chciała zapomnieć o córce, by nie mieć wyrzutów sumienia z powodu tego, co zrobiła, a właściwie z powodu tego, co chciała zrobić. Usłyszała skrzypnięcie drzwi i ciche kroki zbliżające się do łóżka. Ktoś postawił na stoliku tacę z jedzeniem. Odkryła kołdrę i spojrzała na stojącego przy łóżku mężczyznę. Jego wzrok był smutny i zaniepokojony. Oczy wskazywały na brak snu. Usiadł na fotelu i zaczął jej się przyglądać.
Mam nadzieję, że zgłodniałaś, szepnął. Od wczorajszego śniadania nic nie jadłaś. Przespałaś kolejny dzień, ale widzę, że pomalutku już stajesz na nogi. Może porozmawiasz ze mną?
Delikatny uśmiech rozjaśnił jego zmęczoną twarz.
Masz na imię Laura? Słyszałem, jak do siebie mówiłaś tam na molo.
Popatrzył głęboko w jej wystraszone oczy i odwrócił głowę w stronę okna.
Ja jestem Maurycy. Nie jesteś moim jedynym problemem, ale zrobię wszystko, aby ci pomóc. Jak będziesz gotowa ze mną porozmawiać, to jestem do twojej dyspozycji. Pamiętaj o tym.
Wstał i wolnym krokiem wyszedł z pokoju. Laura usiadła na łóżku i zerknęła na talerz z kanapkami. Wyglądały bardzo apetycznie. Spojrzała jeszcze raz w stronę drzwi, za którymi zniknął mężczyzna i zabrała się za jedzenie. Z ogrodu ponownie dobiegł do niej śpiew dziewczynki. Tym razem wesoła piosenka o małych pieskach. Uśmiechnęła się i kończąc posiłek postanowiła ubrać coś na siebie i wyjść z pokoju. Wstała i podeszła do szafy. Otworzyła ją i ku swojemu zaskoczeniu zobaczyła w niej pełną garderobę kobiecą, włącznie ze swoimi ubraniami, wypranymi i wyprasowanymi. Szybko wciągnęła na siebie swoje rzeczy i wyszła z pokoju w poszukiwaniu łazienki. Znalazła ją dopiero po otwarciu trzecich drzwi. Wzięła szybki prysznic i naga usiadła na brzegu wanny. Spojrzała do lustra i stwierdziła, że zmieniła się. Brak makijażu, mokre włosy oraz siniak na policzku spowodowały, że w odbiciu nie widziała siebie, tylko obcą kobietę. Szybko założyła ubranie na siebie i wyszła na słońce wysuszyć włosy. Usiadła na trawie i zaczęła kołysać się w przód i w tył.
Cieszę się, że w końcu zdecydowałaś się opuścić pokój, usłyszała nad sobą głos Maurycego. Słońce dobrze ci zrobi, posiedź trochę, tylko nie oddalaj się od domu, proszę.
Nie zareagowała na jego słowa. Udawała, że ich nie słyszy, ale jego ciepły głos dźwięczał jej w uszach. Nie podniosła głowy, żeby na niego popatrzeć. Nie miała ochoty z nim rozmawiać. Nie mogła zrozumieć, jakim prawem wtrąca się do jej życia. Nagle poczuła wielką złość do tego obcego mężczyzny. Złość i żal, że nie pozwolił jej umrzeć teraz, kiedy była na to gotowa. Zakryła twarz dłońmi i rozpłakała się. Siedziała dłuższą chwilę, nie mogąc złapać oddechu. Za zamkniętymi oczami powracał obraz jej domu, męża i dzieci czytających pozostawiony przez nią list. W pewnej chwili poczuła na twarzy dotyk czegoś ciepłego i mokrego. Gwałtownie otworzyła oczy i zobaczyła przed sobą ogromną, kudłatą głowę psa. Był to dużych rozmiarów szczeniak owczarka belgijskiego, który beztrosko lizał jej mokre od łez policzki. Siedziała jak sparaliżowana. Pies usiadł naprzeciwko niej i przekrzywiając swój łeb przyglądał się jej z zaciekawieniem, dysząc ciepłym oddechem prosto w jej twarz. Podniosła rękę i powoli zbliżyła ją do jego grzbietu. Pogłaskała miękkie futerko i strach stopniowo zaczął z niej uchodzić.
Barry, gdzie jesteś?
Usłyszała dobiegający zza krzaków dziecięcy głos. Pies odwrócił się i pomachał wesoło ogonem, a następnie, nie ruszając się z miejsca, wesoło zaszczekał. Dziewczynka wbiegła na trawnik i przytuliła się do niego. Uśmiechnęła się do Laury i wyciągnęła w jej stronę swoją małą, pulchną rączkę.
Chodź, pokażę ci ogród.
Laura nie ruszyła się z miejsca. Przyglądała się małej, zafascynowana jej urodą, odwagą i radością.
No chodź!
Dziewczynka złapała ją za łokieć i próbowała podnieść.
Pokażę ci, gdzie rosną najsmaczniejsze jabłka.
Wstała i jak automat poszła za małą Izabelą, wesoło podskakującą przy swoim kudłatym psie. Obeszły duże rododendrony, za którymi rosły róże we wszystkich kolorach świata. Pod rozłożystymi drzewami stały małe ławeczki. Minęły je i weszły do sadu.
Te są niedobre, tych nie jedz.
Dziewczynka wskazała dłonią na jedno z drzew.
O, tu są te najsmaczniejsze.
Podeszła do jabłonki obwieszonej dużymi, zielono-żółtymi jabłkami.
Chcesz?
Zerwała jeden apetycznie wyglądający owoc i podała swojej towarzyszce. Laura popatrzyła na jabłko, potem na dziewczynkę i pokręciła przecząco głową. Izabela, widząc, że tamta nie ma ochoty na zerwany owoc, sama zabrała się za jedzenie. Ugryzła duży kęs, aż sok spłynął jej po brodzie. Jadła z taką radością i z takim apetytem, że Laura postanowiła jednak spróbować. Podeszła do drzewa, wybrała duże jabłko, zerwała i przyłączyła się do Izabeli.
Smaczne, prawda?
Dziewczynka powiedziała z pełną buzią soczystego owocu i uśmiechnęła się. Laura kiwnęła głową i ugryzła kolejny duży kawałek.
Dziadek powiedział, żebym cię nie męczyła, bo jesteś chora, ale ja cię chyba nie męczę, prawda?
Spojrzała z ciekawością na swoją towarzyszkę. Kobieta pokręciła przecząco głową i nieśmiało uśmiechnęła się do Izabeli.
Dziadek powiedział, że nazywasz się Laura. Umiesz mówić, tylko na razie...
Dziewczynka zamyśliła się.
Zaraz, zaraz, co on mi takiego powiedział?
Zmarszczyła czoło, zastanawiając się nad doborem słów.
Ach, nieważne.
Machnęła ręką i wyrzuciła ogryzek jabłka daleko przed siebie, na co szybko zareagował pies i zadowolony pobiegł w tym kierunku.
Izzy, Izuniu, gdzie jesteś? Barry!
Usłyszały wołanie dobiegające od strony domu. Obie jednocześnie zerknęły w stronę dochodzącego głosu. Laura poczuła niepokój i szybko zaczęła oddalać się w głąb sadu. Dziewczynka zdziwiona spojrzała za odchodzącą kobietą i nie przejmując się wołaniem, podbiegła do niej i złapała ją za rękę.
— Nie bój się, to moja mama!
Przytrzymała mocniej dłoń kobiety i zawołała.
— Mamusiu, jesteśmy w sadzie!
Pociągnęła Laurę w stronę domu, mocno ściskając jej rękę. Mała, ciepła dłoń dziecka dokonała cudu. Pozwoliła poczuć spokój i bezpieczeństwo. Laura nie potrafiła się oprzeć swojej małej towarzyszce. Na progu domu stała młoda kobieta, mniej więcej w tym samym wieku co ona. Elegancka, błękitna garsonka podkreślała jej urodę. Ich oczy spotkały się i kobieta uśmiechnęła się na widok córki w towarzystwie Laury.
Dzień dobry, jestem Daniela, mama Izabeli. Podała swoją szczupłą, wypielęgnowaną dłoń.
Laura stała jak zahipnotyzowana i nie zareagowała na powitanie kobiety. W pewnej chwili wyrwała swoją dłoń z małej rączki dziewczynki i wbiegła do domu, uciekając do swojego pokoju. Zatrzasnęła drzwi i usiadła na łóżku. Czuła, jak cała się trzęsie, a do oczu napływają jej łzy. Musi opuścić ten dom. Jak najszybciej. Nie chce żyć, patrząc na czyjeś szczęście, kiedy sama nie może go doznać. Po co oni się nią zajęli? Jakim prawem ingerują w jej prywatność? To jej życie, więc niech zostawią ją wszyscy w spokoju. Myśli huczały w jej obolałej głowie. Siedząc na łóżku, z twarzą ukrytą za dłońmi, nie zauważyła, że matka Izabeli weszła za nią do pokoju. Kiedy poczuła zapach perfum, zaniepokoiła się i spojrzała w stronę okna. Kobieta stała oparta o parapet i przyglądała się jej. Laura odwróciła głowę i zaczęła tępym wzrokiem wpatrywać się w kwiaty pięknie ułożone w wazonie.
Wiem, że jesteś chora. Czy dlatego chciałaś odejść?
Ciepły, spokojny głos brzmiał jak kołysanka na dobranoc.
Zrobiliśmy ci podstawowe badania. Krew, mocz, prześwietlenie klatki piersiowej i EKG. Kilka dni byłaś w śpiączce, ale na szczęście wróciłaś do nas.
Kobieta mówiła do niej cichym, wyraźnym głosem, wolno dobierając słowa.
Z badań wynika, że... Przerwała na chwilę i zamyśliła się. Masz jakiś stan zapalny. Prędzej czy później dojdziemy do tego, ale szybciej będzie, jak nam pomożesz i powiesz.
Oponiak. Laura powiedziała tak cicho, że ledwo sama siebie usłyszała.
Oponiak czego?
Zapytała Daniela, siadając obok niej na łóżku.
Mózgu.
Kobieta głęboko wciągnęła powietrze w płuca i objęła Laurę swoimi delikatnymi ramionami.
Ale oponiaki są zazwyczaj łagodne, łatwe do zoperowania, szepnęła.
Ten nie. Zdarza się jeden na tysiąc, który niszczy życie. Ten wybrał moje. Laura mówiła drżącym głosem. Od 2 lat rośnie w przyspieszonym tempie. Po policzku spłynęła jej łza i skapnęła na złożone jak do modlitwy dłonie. Mój ojciec na to zmarł.
Jestem lekarzem, wprawdzie tylko pediatrą, ale mam wielu przyjaciół w branży medycznej. Pomogę ci. Może nie wszystko stracone. Jutro zawiozę cię do szpitala i zrobimy dokładne badania.
Nie będzie żadnego jutra! Laura krzyknęła i wyrwała się z ramion kobiety. Wybiegła z pokoju, na korytarzu mijając zaskoczonego Maurycego. Opuściła budynek i zaczęła biec prosto przed siebie, nie oglądając się do tyłu. Biegła tak długo, aż nogi zaczęły odmawiać jej posłuszeństwa, a silny ból w klatce piersiowej próbował rozerwać ją na drobne kawałki. Poczuła zapach morza. Dobiegła do plaży i położyła się na piasku twarzą do ziemi i zaczęła głośno szlochać. Piasek wpadał jej do ust, ale nie zwracała na to uwagi. Uspokoiła się i usiadła, wpatrując w horyzont. Gdyby nie ten cholerny facet, nie przeżywałaby tego wszystkiego na nowo. Gdyby nie ten zwariowany staruch, byłaby już wolna. Rozejrzała się dookoła. Plaża, na której się znalazła, była prawie pusta. Od ulicy oddzielała ją szeroka wydma porośnięta skąpą roślinnością. Na wodzie spokojnie pływały małe jachty, jeden za drugim, jak kaczęta za mamą kaczką.
Pewnie jakiś jachtklub i dzieciaki uczące się żeglowania,
pomyślała, ocierając dłonią mokry od łez policzek. Nie wróci do tamtego domu, ale na trzeźwo nie będzie mogła powtórzyć tego, czego nie pozwolił jej zakończyć ten Maurycy. Położyła się na plecach i zamknęła oczy. Rytmiczny szum fal uderzających o brzeg powoli uspokajał jej rozkołatane myśli. Rozdział trzeci. Zmęczenie myślami o tym, co się wydarzyło, oraz o tym, czego nie udało jej się zrobić, oraz spokojny szum morskich fal, towarzyszący lekkim powiewom wiatru, delikatnie pieszczącym jej twarz, spowodowały, że powieki same opadły i zasnęła. Obudziły ją dziwne hałasy. Otworzyła oczy i uzmysłowiła sobie, że przespała prawie cały dzień. Słońce było już bardzo nisko, a pomarańczowe niebo wyraźnie wskazywało na godziny popołudniowe, może nawet wieczorne. Niestety nie miała zegarka, dlatego nie mogła wiedzieć, która jest godzina. Hałasy, które ją obudziły, dochodziły z bardzo bliskiej odległości. Usiadła na piasku i spojrzała w stronę, z której słychać było liczne głosy. Na plaży, około 10 metrów od niej, siedziała grupa młodych mężczyzn, ostro popijając piwo. W pewnej chwili jeden z nich odwrócił się i zawołał: "Witaj, śpiąca królewno, może przyłączysz się do nas?" Reszta towarzystwa zawtórowała głośnym śmiechem. Mężczyzna wstał i chwiejnym krokiem zaczął zbliżać się do Laury. Poczuła strach, ale jej ciało było jak sparaliżowane. Nie była w stanie ruszyć się z miejsca. Usiadł obok niej na piasku i szorstką dłonią pogłaskał jej policzek. "Może się trochę zabawimy, królowo?" Zbliżył twarz do jej policzka, usiłując pocałować jej usta. Odepchnęła go. Mężczyzna w odwecie mocno złapał ją za nadgarstek i uśmiechnął się, ukazując rząd zepsutych zębów. "Nie broń się, królowo, przecież lubisz się tak zabawić." Przysunął się do niej i wyszeptał. Poczuła jego odrażający oddech. "Puść mnie, proszę," powiedziała błagalnym tonem, wpatrując się w jego przekrwione od alkoholu oczy. "No co ty, będę grzeczny jak aniołek. Zabawimy się trochę i znikam, a ty pójdziesz w swoją stronę. No chyba, że..." Mężczyzna spojrzał w stronę swoich kompanów. "Któryś z moich kumpli będzie chciał też się trochę z tobą pobawić." "Nie!" krzyknęła i spróbowała wyrwać się z uścisku nieznajomego. "Królowo, przecież to jest takie miłe." Mężczyzna wsadził dłoń między jej nogi i niebezpiecznie zbliżył się do wystraszonej twarzy. "Nie!" Zaczęła się szarpać i wyrywać jak ryba złapana na haczyk. Krzyczała, lecz on nie reagował i dotykał jej ciała w każdym miejscu, upokarzając ją na oczach swoich kumpli. Mimo tego, że strach paraliżował jej wszystkie zmysły, słyszała dochodzący grubiański śmiech współtowarzyszy mężczyzny. W pewnej chwili mężczyzna znieruchomiał, a jego uścisk wyraźnie zelżał. Śmiech dochodzący z boku ucichł, a zamiast niego dotarł do niej inny, niezidentyfikowany jeszcze odgłos. Spojrzała na leżącego na niej mężczyznę i zobaczyła w jego oczach strach większy od jej upokorzenia. Nad jego sylwetką usłyszała coś w rodzaju warkotu silnika motocyklowego. Mężczyzna puścił ją, wstał i szybkim krokiem oddalił się od niej, dobiegając do swoich kompanów opuszczających w pośpiechu plażę. Laura usiadła i szybkimi ruchami zaczęła poprawiać ubranie. Warkot ucichł. Podniosła głowę i zobaczyła stojącego nad nią innego mężczyznę, a przy nim dwa spokojnie siedzące rottweilery. Na widok psów ponownie poczuła strach. "Proszę się nie obawiać. Pani, one nie zrobią nic złego." Mężczyzna uśmiechnął się i podał dłoń, aby pomóc jej wstać. "Odprowadzę panią do domu, żeby już nie miała pani takich spotkań jak to tutaj." "Nie, dziękuję, poradzę sobie." Pragnęła delikatnie pozbyć się swojego wybawcy. "Mieszkam niedaleko, pójdę sama. Bardzo dziękuję panu za pomoc, ale dalej już sobie naprawdę poradzę." Popatrzyła na psy, uśmiechnęła się i skierowała w stronę wyjścia z plaży. Mężczyzna stał, nie ruszając się z miejsca, i spoglądał na oddalającą się chwiejnym krokiem kobietę. Czuł, że coś jest z nią nie tak, ale nie chciał jej się narzucać swoim towarzystwem. Ciekawość jednak zwyciężyła i postanowił pójść za nią, aby zobaczyć, gdzie się uda. Odczekał dłuższą chwilę, zapiął psy na smyczach i wolnym krokiem poszedł za kobietą. Szła ulicą, nie oglądając się za siebie. Starał się iść na tyle daleko, aby nie zorientowała się, że ją śledzi. Kobieta doszła do parku i zatrzymała się. Rozejrzała się wokół i podeszła do jednej z pustych ławek. Usiadła na niej i zakryła twarz dłońmi. Z ruchów jej ciała domyślił się, że płacze. Miał wielką ochotę do niej podejść, ale nie chciał, aby uznała go za intruza. Patrzył jak szlocha i nie miał odwagi jej pomóc. Odpiął psy ze smyczy, aby swobodnie sobie pobiegały, a sam ukrył się za dużym rododendronem. Starał się, aby go nie zauważyła. Stał na tyle blisko, że słyszał jej szloch. W pewnej chwili do ławki podszedł starszy mężczyzna i młoda kobieta. Usiedli obok niej. Mężczyzna objął ją ramieniem, a kobieta powiedziała z ulgą w głosie. Nareszcie cię znaleźliśmy. Szukamy cię cały dzień. Dziadek już myślał, że ty znowu chciałaś...
Cicho, Danielo. Nie mów teraz o tym.
Starszy pan z niepokojem popatrzył na swoją towarzyszkę. Chodź, Lauro, pójdziemy do domu. To powiedziawszy, ujął płaczącą kobietę pod ramię, pomógł jej wstać z ławki i odeszli w stronę zachodniej dzielnicy. Rozdział 4. Laura obudziła się z uczuciem dziwnego spokoju. Próbowała przypomnieć sobie, co się wydarzyło od jej przyjazdu na wybrzeże, ale wszystko było jak rozmazana plama na płótnie. Czuła w pokoju dziwny zapach. Przyjemny, przypominający jej Igora. Na myśl o swoim mężu ogarnęły ją wyrzuty sumienia. Słyszała delikatny oddech kogoś, kto siedział obok jej łóżka. Otworzyła oczy z nadzieją, że Maurycy przyniósł coś do zjedzenia, bo ssanie w żołądku stawało się coraz bardziej dokuczliwe. Na fotelu siedział mężczyzna o ciemnej, wręcz czekoladowej karnacji i wpatrywał się w nią dużymi, błyszczącymi oczami. Widząc, że otworzyła swoje, uśmiechnął się do niej. Jezu, a to co znowu? Pomyślała, nie spuszczając wzroku z czekoladowego gościa. Ten tu chyba z samego piekła się dostał i chce mnie zabrać ze sobą. Witaj, Lauro. Gość odezwał się miękkim, spokojnym głosem, nie ukrywając zadowolenia z powodu jej pobudki. Dzień dobry. Wydukała jak uczennica na egzaminie, do którego się niezbyt starannie przygotowała. Jestem Oswald, przyjaciel Danieli. Wziął głęboki oddech i kontynuował dalej. Jestem psychologiem. Daniela jest przekonana, że mogę ci pomóc, dlatego chciałbym, abyś ze mną porozmawiała. Wiem, co próbowałaś zrobić i domyślam się dlaczego. Daniela postawiła na nogi całą naszą klinikę i wszyscy zgodnie postanowiliśmy zaopiekować się tobą. A ja? Czy mam coś do powiedzenia w tej sprawie? Laura krzyknęła oburzonym tonem. Ktoś chce decydować o moim być albo nie być, ale zapomniał mnie spytać o zgodę. Może ja nie chcę niczyjej pomocy. Zawołała, odważnie wpatrując się w duże, spokojne oczy mężczyzny. Jak jest na świecie ktoś, kogo kochasz, na przykład mąż czy dzieci, to podejmiesz walkę o być albo nie być. Głos jej rozmówcy wciąż był bardzo spokojny. Pozwól sobie pomóc, przecież nic nie ryzykujesz, a możesz jedynie zyskać. Za późno, już i tak wszystko stracone. Nie chcę tego wszystkiego przechodzić od nowa. Laura zakryła twarz dłońmi i rozpłakała się. Zostawcie mnie, proszę. Mężczyzna delikatnie dotknął jej dłoni i pogłaskał ją. Położył coś na łóżku i wyszedł z pokoju. Kiedy usłyszała odgłos zamykanych drzwi, odkryła twarz i spojrzała na kołdrę. Zobaczyła zdjęcie Igora i dzieci, które miała przy sobie w tamtym dniu. Było pogniecione i nosiło ślady wody, ale twarze widoczne na nim tak samo uśmiechały się do niej jak w dniu, w którym je zrobiła. Wakacje w Hiszpanii. Pierwszy ich wspólny wyjazd po długich latach małżeństwa. Igor dostał awans w pracy i sporą podwyżkę. Wykupił dwutygodniowy pobyt dla nich na Costa Brava, robiąc im jednocześnie miłą niespodziankę. To były cudowne wakacje. Byli tak szczęśliwi, że nie myśleli wtedy o jej chorobie, która już dawała pierwsze oznaki. Atrakcyjny krajobraz Costa Brava, obfitujący w skalne urwiska i zatoki, był czymś tak pięknym i egzotycznym zarazem, że nie mieli ochoty stamtąd wyjeżdżać. To zdjęcie zrobiła im na plaży, kiedy dzieci wesoło pluskały się razem z ojcem pośród fal Morza Śródziemnego. Teraz też są na takich wakacjach, tyle że nie w Hiszpanii, ale w Chorwacji. Zanim wyjechała na wybrzeże, otrzymała od nich pocztówkę z pozdrowieniami. Wszystko zaplanowała do ostatniej minuty. Zorganizowała im wyjazd we trójkę, zasłaniając się brakiem możliwości otrzymania urlopu w tym samym czasie co Igor. Obiecała, że na następny wyjazd zrobi wszystko, aby pojechać razem z nimi. Te 10 dni bez niej miały być ich wakacjami. Żadne z nich nie spodziewało się, że po powrocie nie zastanie jej w domu, że zamiast niej czekał będzie na nich pożegnalny list. Musiała tak postąpić. Strach przed ich cierpieniem był większy od strachu przed śmiercią. Miała nadzieję, że nigdy nie dowiedzą się prawdy o tym, co zrobiła. W liście napisała, że odeszła z innym mężczyzną, którego pokochała i dla którego była w stanie poświęcić rodzinę. Taka prawda była zawsze łatwiejsza do przyjęcia niż prawda o śmiertelnej chorobie i chwilach spędzonych w bólu bezradności nad jej cierpieniem fizycznym. Cokolwiek się stanie, ona i tak umrze. Cokolwiek postanowią ci obcy ludzie, którzy próbują ją odwieść od tej myśli, ona skróci ten czas oczekiwania na to ich jutro. Musi tylko zdobyć trochę pieniędzy na zakup kolejnej butelki alkoholu, bo bez niej nie ma tyle odwagi, aby skończyć to, co zaplanowała. Nie będzie żyła w bólu przez kilka następnych miesięcy, czy nawet lat. Nie zniesie już więcej tego. Tabletki tylko uzależniają, więc kolejna seria tabletek przeciwbólowych tylko pogorszy jej stan żołądka na tyle, że w końcu nie będzie mogła nawet jeść. I po co to wszystko?
Dziadek powiedział, że masz przyjść do kuchni po coś do zjedzenia.
Od strony okna doleciał do niej wesoły głos Izabeli i gwałtownie przerwał myśli zamęczające jej umysł. Popatrzyła w stronę okna i zobaczyła nad parapetem radosną twarz dziewczynki. Małe rączki silnie przytrzymywały się parapetu.
Muszę lecieć. Chodź zaraz, bo dziadek będzie się niepokoił. To na razie, pa!
Dziewczynka zeskoczyła z ławki, na której stała, pomachała wesoło i pobiegła w stronę ogrodu.
Tatuś!
Laura usłyszała oddalający się głos Izabeli.
Przyjechałeś do babci czy do mnie?
Dziecko z zainteresowaniem zapytało kogoś, kto właśnie wyszedł z budynku.
I do ciebie, i do babci, i do Laury.
Znajomy głos mężczyzny, który zaledwie kilka minut temu opuścił pokój, odpowiedział na pytanie dziewczynki. Zaczęli się oddalać. Najwidoczniej oboje postanowili przejść w głąb ogrodu. Laura wstała i poprawiwszy włosy wyszła na korytarz. Zapamiętała już, gdzie jest łazienka, ale nie znała jeszcze drogi do kuchni. Po obu stronach korytarza znajdowało się tyle drzwi, że stanęła zagubiona i zaczęła zastanawiać się, w którą pójść stronę. Minęła drzwi, które otwierała już wcześniej, szukając łazienki, i postanowiła tym razem spróbować po drugiej stronie. Otworzyła jedne drzwi i pierwsze, co zobaczyła, to stojące na środku pokoju duże, drewniane łóżko rehabilitacyjne. Szybko postanowiła zamknąć drzwi, lecz z głębi pokoju dobiegł do niej zaniepokojony kobiecy głos.
No nareszcie jesteś. Ile mam na ciebie czekać?
Weszła do środka, cichutko zamykając za sobą drzwi. Podeszła do łóżka i zobaczyła około 80-letnią kobietę, która w pozycji półsiedzącej wpatrywała się w nią.
Gdzieżeś ty była, Irenko, tak długo? Żarty sobie ze mnie robisz, czy co? Każesz na siebie czekać jak na jakąś księżniczkę.
Ja nie jestem Irena. Laura podeszła bliżej, chcąc wyprowadzić starszą panią z błędu.
Co ty tam mamroczesz pod nosem? Zapomniałaś już, że nie słyszę tak dobrze jak ty?
Kobieta zawołała z irytacją i niezadowoleniem w głosie. Laura podeszła do niej i nachyliła się nad leżącą. Była wystraszona i jednocześnie zaskoczona. Mimo swoich leciwych lat wciąż była piękna. Siwe, kręcone włosy ładnie układały się wokół jej twarzy, a duże niebieskie oczy wcale nie straciły swojego blasku mimo upływu lat. Wyglądała na pogodną staruszkę i ton głosu, jakim przywitała Laurę, wcale do niej nie pasował.
Jestem Laura, pani mnie z kimś pomyliła, powiedziała wolno, wymawiając każde słowo.
Kobieta spojrzała na nią i uśmiechnęła się.
Pewnie jesteś koleżanką Danieli.
Tak jakby.
Pracujesz w tej samej zwariowanej klinice, co ona?
Nie.
Nie?
Kobieta zrobiła zdziwioną minę.
Myślałam, że ona nie ma koleżanek, no tylko te, które pracują razem z nią. A ty skąd się tu wzięłaś?
Przyjechałam. Głos Laury zadrżał. Nie wiedziała, co ma odpowiedzieć starszej pani. Przyjechałam na wakacje, wymyśliła szybko, zaspokajając ciekawość swojej rozmówczyni.
A, to dobrze, u nas na pewno ci się spodoba. Mam nadzieję, że będziesz mnie odwiedzała codziennie. A na jak długo przyjechałaś?
Na kilka dni. Przepraszam, ale muszę już iść. Wpadnę do pani wieczorem. To powiedziawszy, zaczęła delikatnie wycofywać się w stronę wyjścia. W pewnym momencie usłyszała, jak drzwi się otwierają i usłyszała głos wchodzącego do pokoju Maurycego.
O, tu jesteś, wszędzie cię szukałem.
Zwrócił się do Laury i minąwszy ją, podszedł do stojącego przy łóżku stolika, stawiając na nim tacę z jedzeniem i kubek herbaty.
Widzę, Marianno, że poznałaś już naszego gościa. Laura jest... Koleżanką Danieli już mi powiedziała.
Zdenerwowany głos starszej pani przerwał Maurycemu w pół zdania.
Czemu jesteś nie w humorze, moja duszko? Ja do ciebie jak do anioła, a ty do mnie z widłami.
Maurycy, nie tracąc dobrego samopoczucia, nachylił się nad kobietą i czule pocałował ją w czoło.
Irena nie przyszła, ja czekam na nią od samego rana. Głodna już jestem. Właśnie przyniosłem ci jedzenie i zaraz razem z tobą zjem. Gdybym wiedział, że Laura jest tutaj, to i dla niej też bym przyniósł. Dobrze, dobrze, nie gadaj tyle, tylko daj mi wreszcie coś, bo mi żołądek się wywraca i zaraz umrę z głodu. Dla ciebie wszystko, moja kochana.
To powiedziawszy, podał jej talerz z kolorowymi, pokrojonymi na małe kawałeczki kanapkami, na których bardzo apetycznie leżała szynka, pomidor, ogórek i szczypiorek. Laura przełknęła ślinę, bo widok jedzenia spowodował silny ucisk w żołądku. Postanowiła jednak nie pokazać po sobie, jak bardzo jest głodna. Nie będę państwu przeszkadzać, pójdę do ogrodu.
Dobrze, idź, ale zaraz przyjdź do kuchni i zjedz coś, bo od wczoraj rana nie miałaś chyba nic w ustach. Wiesz, gdzie jest kuchnia?
Maurycy popatrzył na nią troskliwie.
Trzecie drzwi po prawej, licząc od pokoju Marianny.
Dziękuję panu, uśmiechnęła się. Znajdę na pewno. Do zobaczenia, pani Marianno. Kiwnęła głową w stronę żony Maurycego i wyszła z pokoju. W kuchni przy stole siedziało kilka osób. Oprócz Izabeli i jej matki oraz czarnoskórego Oswalda siedziały jeszcze dwie kobiety i jeden mężczyzna. Chodź, siadaj. Czekamy na ciebie. Daniela gestem wskazała Laurze krzesło obok siebie. Dzień dobry. Laura spojrzała na siedzące osoby i delikatnie uśmiechnęła się. Podeszła do stołu i nalała do kubka mrożonej herbaty z cytryną. Pozwól, że ci przedstawię moich znajomych. Oswalda już znasz, a to jest Inga, to jest Barbara, a to jest Alvar. Daniela wskazała każdą z osób. Inga i Alvar są Szwedami. Pracujemy razem i... Nabrała powietrza i spojrzała na nich ciepłym, przyjacielskim wzrokiem. Mam nadzieję, że ty również będziesz z nami współpracowała. Spojrzała na Laurę i wesoło mrugnęła do niej okiem. Nie potrzebuję pomocy. Laura odburknęła. Nie popatrzyła na przedstawione jej osoby i zabrała się za jedzenie kanapki. Ależ, Lauro, dlaczego nas tak traktujesz? Nie zrobiliśmy ci nic złego, wręcz przeciwnie, chcemy, abyś była szczęśliwa. Usłyszała gruby, chrapliwy głos Alvara. Jestem szczęśliwa i nie potrzebuję żadnej litości ani pomocy. Nie zrobicie ze mnie królika doświadczalnego, żeby przysporzyć sobie chwały medycznej. Nie prosiłam nikogo o pomoc, więc może tak z łaski swojej wreszcie odczepicie się ode mnie. Położyła na talerzyk dwie kanapki, zabrała kubek z herbatą i wyszła z kuchni. Usiadła na ławce w ogrodzie i ze łzami w oczach kończyła jedzenie. Z jednej strony chciała żyć i znów spotkać swoje dzieci i Igora, a z drugiej strony bała się tego, co nastąpi, kiedy choroba zacznie się nasilać. Poczuła zawrót głowy i odruchowo spojrzała w stronę drzwi wyjściowych. Na schodach siedziała kobieta z krótko przystrzyżonymi jasnymi włosami i spokojnie paląc papierosa spoglądała w stronę ławki. Laura odruchowo odwróciła głowę i zaczęła wodzić wzrokiem za motylami wesoło fruwającymi nad klombem z kwiatami. Mogę usiąść? Usłyszała głos kobiety. Laura skinęła potakująco głową, udając całkowity brak zainteresowania dalszym ciągiem rozmowy. Nasza klinika jest prywatną, ale często zajmujemy się również osobami takimi jak ty. Inga, nie czekając na zaproszenie do rozmowy, zaczęła mówić głosem kojarzącym się Laurze z szumem wiatru. Nasz personel to w większości młodzi ludzie z całego świata, którzy ukończyli najlepsze medyczne wyższe uczelnie. Kontynuowała, nie zważając na to, czy jej towarzyszka słucha. Wśród nas jest dwoje Hindusów, dwoje Szwedów, to ja i Alvar, Czeszka, troje Polaków, jeden Kubańczyk i troje Amerykanów. Każdy z nas jest specjalistą w innej dziedzinie. Jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, bo robimy to, co kochamy. Popatrzyła na Laurę i nie zważając na brak jakiejkolwiek reakcji na swoje słowa, mówiła dalej. W trudnych przypadkach sprowadzamy do kliniki naszych starszych kolegów, często naszych profesorów, ludzi znanych i cenionych w świecie. To, że chcemy ci pomóc, to nie jest spełnienie naszych chorych ambicji. To chęć zobaczenia na twoich ustach uśmiechu radości, kiedy ponownie spotkasz swoje dzieci. Laura zaskoczona popatrzyła na Ingę. Widziałam zdjęcie, jakie Maurycy znalazł przy tobie i domyślam się, że przedstawia twojego męża i dzieci. Delikatnie dotknęła dłoni Laury i otarła z jej policzka spływające jedna po drugiej łzy. Jeżeli się zgodzisz, jutro Oswald zawiezie cię do kliniki i zabierzemy się za ciebie. Uśmiechnęła się zachęcająco. Powiadomiliśmy już naszego profesora, doktora Magnusa Herberta Thunberga. Jest neurochirurgiem operującym na całym świecie. Powiedział, że przyjedzie jak tylko zajdzie taka potrzeba. Laura przytuliła się do kobiety i rozpłakała, nie zważając na to, że jej mokre policzki pozostawiają na bluzce Ingi brzydkie ślady. Ja nie wierzę w jutro, powiedziała głośno szlochając, ale nie odsunęła się od ramienia lekarki. A poza tym ja nie mam pieniędzy na takie leczenie. My nie chcemy od ciebie żadnych pieniędzy. Jesteś dla nas wyzwaniem, które zdecydowaliśmy się podjąć. Dobrze. Jeżeli wierzysz, że się uda, to chyba jestem gotowa jutro pojechać z Oswaldem. Bardzo chciałabym jeszcze zobaczyć moje dzieci, Asię i Juliana. Zobaczysz. Zobaczysz, nawet nie wiesz jak szybko. Inga, głaszcząc trzęsące się ramiona Laury, odwróciła głowę i spojrzała w stronę domu. Uśmiechnęła się do stojących tam osób i kciukiem uniesionym do góry pokazała, że wszystko jest dobrze. Daniela podskoczyła i pocałowała Alvara w policzek, a Barbara mocno uścisnęła dłoń Oswalda, ciesząc się z decyzji Laury i siły przekonywania, jaką miała ich przyjaciółka. Teraz tylko pozostało zabrać Laurę do kliniki, zawiadomić profesora Magnusa i czekać cierpliwie na pozytywny koniec. Wszyscy mieli nadzieję, że oponiak okaże się, jeżeli nie łagodny, to przynajmniej operowalny. Rozdział 5. Igor wysiadł z samolotu i zaniepokojony spoglądał w stronę pasażu dla oczekujących. Od kilku dni nie mógł się dodzwonić do Laury, a to już był wyraźny powód do niepokoju. Jej telefon komórkowy odpowiadał nagranym przez nią tekstem. Witam, tu Laura. Niestety nie mogę odebrać telefonu. Oddzwonię jak tylko będę mogła. Lauro, co się dzieje? Pomyślał, jakby swoimi myślami